sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze dokładnie 6 minut po godzinie 17 w kalendarzu mamy 77 dzień 2018 roku, czyli dokładnie niedzielę, 18 dzień marca. Od teraz aż do 20 na antenie Radia Poznań kolejne wydanie audycji w Sportowym Rytmie. Zapraszają realizujący program Ryszard Wojtowicz i pracujący dla Państwa w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. W pierwszej części, czyli do godziny 18, sporo wywiadów, m.in. sportowe wywiady tygodnia z szefem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Pawłem Wojtalą. Będzie także spotkanie z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzejem Kraśnickim. No od 18 jak zwykle przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Powiemy o zwycięstwie, kolejnym zwycięstwie piłkarzy poznańskiego Lecha. Będzie także o wygranej piłkarzy ręcznych Energii MKS-u Kalisz. Zajrzymy na koszykarskie parkiety, siatkarskie, a także na prezentację żużlowców pilskiej Polonii. Będziemy także na poznańskim Morasku, gdzie wczoraj odbyła się bardzo interesująca gala pięściarstwa i K1. Później zajmiemy się także królową sportu lekką atletyką. Powrócimy do bloku piłkarskiego w odniesieniu do kadry U21, która jutro rozpoczyna zgrupowanie w Grodzisku Wielkopolskim. Będzie o interesującej wystawie poświęconej kolejorzowi. Powiemy także o biegaczu ekstremalnym, a także o jubileuszu pewnego siatkarskiego klubu. Będą też błyskawiczne konkursy. No teraz zaczynamy od najważniejszych sportowych doniesień tej niedzieli.
Zerkamy jednym okiem na monitor telewizora, bowiem w Wikersund loty narciarskie zaliczane do Pucharu Świata. To konkurs także zaliczany do cyklu Row Air i liczymy na dobre występy biało-czerwonych. Trwa pierwsza seria tego konkursu. Katarzyna Niewiadoma wygrała 20. edycję włoskiego wyścigu trofeo Alfredo Binda, trzecią odsłonę cyklu Women's World Tour. Polka objęła prowadzenie w tym cyklu. Natalia Maliszewska zdobyła srebrny medal w biegu na 500 metrów podczas trwających w Montrealu Mistrzostw Świata w Short Tracku. W finale Polka była gorsza tylko od Choi-Mong Che-Yeik z Korei Południowej. Aleksandra Król i Michał Nowaczyk zajęli 8. miejsce w drużynowej rywalizacji zawodów snowboardowego Pucharu Świata w niemieckim Winterbergu. Druga polska para Weronika Biela i Oskar Kwiatkowski była 15. Zwyciężyli Włosi Nadia Ochner i Roland Fischnaller. Białorusinka Daria Domraczewa wygrała biatlonowy bieg na dochodzenie w Oslo zaliczany do Pucharu Świata. Druga była prowadząca w klasyfikacji generalnej Słowaczka Anastazja Kuzmina. Drugi raz w karierze pucharowe punkty zdobyła Kamila Żuk, która zajęła 33. miejsce i była najlepszą z Polek. Heidi Węg zdobyła Puchar Świata w biegach narciarskich. W ostatniej konkurencji 10 km na dochodzenie w szwedzkim Falun Norweszka zajęła ostatnim 18. miejsce. Zwyciężyła inna Norweszka Marit Bjergen. 42. była Sylwia Jaśkowiec. Wśród mężczyzn pucharową klasyfikację wygrał Norwek Johannes Klebo, który był dziś 25. W męskim biegu na 15 km na dochodzenie wygrał Rosjanin Aleksander Bolszunow. Polacy zajęli odległe pozycje. Z kolei zaplanowane na dzisiaj ostatnie konkurencje alpejskiego Pucharu Świata, slalom gigant kobiet i slalom mężczyzn w szwedzkim Ore zostały odwołane z powodu silnego wiatru. Kryształowe kule odebrali Amerykanka Michaela Schifrin i Austriak Marcel Hirscher. W Pjongczangu zakończyły się zimowe igrzyska paraolimpijskie. W ostatnim starcie Polaków Witold Skupień, Kamil Rosiek i Piotr Garbowski z przewodnikiem Jakubem Twardowskim zajęli 9. miejsce w narciarskiej sztafecie 4x2,5 km. Jedyny medal zdobył w Pjongczangu alpejczyk Igor Sikorski, który sięgnął po brąz w slalomie gigancie. Roger Federer i Juan Martin Del Potro zagrają w finale tenisowego turnieju ATP w Indian Wells. Szwajcar pokonał w półfinale Chorwata Borne Czoricza 5-7, 6-4 i 6-4, a Argentyńczyk zwyciężył Kanadyjczyka Milosza Raonicza 6-2 i 6-3. Marcin Gortat zdobył 18 punktów, a jego Washington Wizards pokonali Indiana Pacers 109-102 w meczu koszykarskiej ligi NBA. Polak grał przez 24 minuty, miał też 8 zbiórek i 4 asysty. Wizards wygrali 40 spotkań, przegrali 30 i zajmują 4. miejsce w konferencji wschodniej. Prowadzą Toronto Raptors z bilansem 52-17. W naszej koszykarskiej ekstraklasie BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski przegrała dzisiaj na własnym parkiecie Sanwilem Włocławek 76-83. W pierwszej lidze Biofarm Basket Poznań pokonał na wyjeździe KK Warszawa 102-74. W piłkarskiej ekstraklasie dzisiaj 3 spotkania, 2 trwają od 15:30. Krakowia prowadzi z San Sandecją 2-1. Natomiast we Wrocławiu Śląsk remisuje z Wisłą Płock 1-1. O godzinie 18 mecz Legii Warszawa z Wisłą Kraków.
Na zegarze 10 minut po godzinie 17 na antenie Radia Poznań słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie, a Wikersund cały czas latają. Na razie na prowadzeniu Bartol przed Stochem i Freitagiem. Na 10 pozycji plasuje się kolejny z naszych reprezentantów Stefan Hula. U nas teraz na dobry muzyczny początek tej audycji Sultani Swingway Dire Straits, a później Dawid Cedrowski zaprosi Państwa na spotkanie z prezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Pawłem Wojtalą w naszym sportowym wywiadzie tygodnia.
Benzo and Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing. Time.
Sultans. We are the Sultans of Swing.
Gościem sportowego wywiadu tygodnia w Radiu Poznań jest dziś prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Paweł Wojtala. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Panie prezesie, jednym z pana postulatów wyborczych, kiedy półtora roku temu obejmował pan funkcję prezesa WZPN-u, było obniżenie opłat członkowskich klubów i obniżenie kosztów uczestnictwa klubów piłkarskich w rozgrywkach ligowych. Co w tej kwestii udało się zrealizować?
Może postulat bardziej brzmiał, że weryfikacja tych wszystkich opłat i rzeczywiście teraz jako związek zweryfikowaliśmy po pierwszym roku robienia pewnych porządków, poukładania wszystkiego tak, jak ja bym chciał, żeby to funkcjonowało. Przyszedł czas na tą weryfikację. W chwili obecnej już na tą rundę wiosenną, która lada moment się zaczyna, znieśliśmy obserwatorów w B-klasie i w każdej klasie rozgrywkowej, do której jesteśmy organizatorem, jest tej wyższej klasie, jest o jedną obserwację mniej. To jest pierwszy początek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chcemy być dla klubów, więc te pierwsze działania zawsze obserwatorzy to był taka trochę kość niezgody, bo czy oni działają dla klubów, dla sędziów, czy to jest dla szkolenia, więc tutaj my jako związek przejmujemy te opłaty, nie znosimy ich, tylko po prostu my jako związek przejmujemy te opłaty za obserwatorów.
Czyli to teraz będzie funkcjonowało w ten sposób, że to związek będzie opłacał tych obserwatorów, które wcześniej opłacały kluby, tak?
Część będzie troszkę mniej, to jest nasza umowa z kolegią sędziów, będzie troszkę mniej tych obserwacji i te, które będą tak jak gdyby dla klubów wyższe niż B-klasa, będzie to o jedną obserwację mniej, koszty z tym związane kluby nie będą ponosiły.
Mówi pan o klubach B-klasy, a kiedy ewentualnie spodziewać się takich, no powiedziałbym, przywilejów dla klubów występujących w tych nieco wyższych klasach rozgrywkowych?
Na tym też pracujemy. Następne, myślę, że takie ulgi finansowe, bo to takie są, już będą od nowego sezonu. Jak daleko one posunięte, to w tej chwili nie mogę powiedzieć, bo to też jest, pracujemy nad tym, że na ile nam finanse naszego związku pozwolą, urealniamy to wszystko i myślę, że te pierwsze, jak gdyby decyzje finansowe pokazują to, że są pewne możliwości, że można dla tych klubów więcej zrobić i myślę, że w następnym sezonie zrobimy jeszcze więcej. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że te najniższe klasy rozgrywkowe, czy nawet najwyższą, którą my prowadzimy, czwartą ligę, to są, będzie, jeżeli występuje kłopot, to jest ciągle ten sam, kłopot finansowy, tak? Oprócz infrastruktury, która często nie jest zależna od klubów, bo często są to jednak obiekty samorządowe. Tutaj też prowadzimy dialog z samorządem, żeby pokazujemy, jakie wymogi licencyjne są potrzebne, żeby dla klubów też pracowały, żeby te obiekty były coraz lepsze, ale tak oczywiście no, każdy drobiazg, który klubom pozwoli zaoszczędzić, no to być może wydadzą go w inny sposób, inaczej będą funkcjonowały. Z naszej strony po prostu robimy te kroki, żeby klubom było lżej, żebyśmy też mieli jak najwięcej tych klubów, bo pamiętajmy, że zdarzają się też ze względów finansowych wycofania z rozgrywek.
Mówi pan o tym, że staracie się, żeby tych klubów było jak najwięcej. Na szczeblu centralnym Wielkopolska ma dwa kluby, jeśli chodzi o piłkę męską. To mało, dużo, czy jeśli chodzi o potencjał, to odpowiednia ilość pana zdaniem?
No, bardzo małe. Z mojego punktu widzenia jako prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej chciałbym, żebyśmy byli jak najliczniej na szczeblu centralnym reprezentowani. Jest to tylko Lech i Warta w tej chwili. Wiele jak na tak duże województwo jak Wielkopolska. Zobaczymy, kto w tej chwili awansuje z trzeciej ligi do drugiej, ale to wiemy, że tutaj już jest coś innego, tak? To już jest piłka zawodowa czy półzawodowa. Tu kluby muszą same dbać o budżety, tu są finanse dużo wyższe potrzebne do tego, żeby klub funkcjonował, odpowiednia infrastruktura na poziomie ekstraklasy, pierwszej ligi czy drugiej ligi potrzebna, niezbędna. Więc to już jak gdyby wchodzi, to już są działania samych klubów i ja tylko mogę ubolewać tam, gdzie jest to możliwe, żeby wspierać w jakiś sposób, żeby kluby jednak się rozwijały, żebyśmy mieli jak najwięcej na szczeblu centralnym.
Tym bardziej, że potencjał jest i ta infrastruktura idzie do przodu i chociażby najnowszy przykład i powstanie pięknego stadionu w Kaliszu, prawda?
Tak, no Kalisz jest jednym z tych takich, wydaje się, następnych ośrodków piłkarskich, który ma możliwość dołączenia chociażby do drugiej ligi, to byłby taki, myślę, krok do przodu dla KKS-u, dla miasta Kalisza. Ja bardzo bym chciał i zawsze będę służył swoim wsparciem tym klubom, które jak gdyby tak jak Kalisz będą się chciały rozwijać i ewentualnie awansować.
Tyle w części pierwszej, a część druga rozmowy z Pawłem Wojtalą już po piosence.
You are the sun.
Gościem sportowego wywiadu tygodnia Radia Poznań, przypominam, jest dziś prezes WZPN Paweł Wojtala. Panie prezesie, sporo ostatnio mówi się o pracy arbitrów, szczególnie po tym nie najlepszym występie Szymona Marciniaka w Lidze Mistrzów, ale tak się zastanawiam, że pan jako prezes WZPN-u to chyba chciałby mieć taki kłopot, że jakiś sędzia z pańskiego okręgu nie najlepiej poradził sobie w Lidze Mistrzów, bo do tego to chyba jeszcze droga daleka.
Na dzień dzisiejszy niestety bardzo daleka, taki problem rzeczywiście, bo to nie jest jakiś sędzia, bo Marciniak już jest bardzo wysoko, to w tej hierarchii sędziowskiej widzimy, jakie spotkania dostaje do sędziowania. To są już ważne, najważniejsze mecze, starcia pomiędzy największymi w Europie, więc na pewno jest bardzo ceniony. Wracając na nasze podwórko, to rzeczywiście, no mieliśmy teraz sędziów na zgrupowaniu w Turcji, takim centralnym, który jest organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej. Czekam też tak na to trochę, żeby pojawiła się ta perełka i żebyśmy mieli szansę na to, żeby któryś z tych sędziów wyżej awansował. Na razie ciężka praca przed nimi.
Ja wiem, że to jest wszystko enigmatyczne, ale jest jakaś realna szansa w najbliższych, powiedzmy, 3-4 latach na to, że zobaczymy arbitra z Wielkopolski w Ekstraklasie?
Zawsze jest taka możliwość i na pewno nasi arbitrzy mają ten potencjał. Pamiętajmy też o tym, że cała jak gdyby sędziowska, kolegium sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej, to jest dość autonomiczna organizacja czy komórka w Polskim Związku Piłki Nożnej. Decyzje nie zawsze są do końca nawet zarządowi Polskiego Związku Piłki Nożnej wyjaśniane, który sędzia awansuje i dlaczego tam jest. To są decyzje wewnętrzne kolegium sędziów. My musimy tylko patrzeć na to, żeby nasi sędziowie dobrze sędziowali, żeby dostawali jak największe spotkania. Mieliśmy arbitra, który już przecież sędzią był asystentem, tak, u Marciniaka na chyba Pucharze Polski, więc są doceniani, idziemy krok po kroku, nowe pokolenie, no i czekamy, wiemy, dlaczego też nie mamy, przez nasze jak gdyby historia tu nie do końca chlubna tego, co się działo w Wielkopolsce, potem lata posuchy, musimy to na nowo wychować sobie sędziów.
Szukamy tych perełek, ale gdyby taki przeciętny człowiek pomyślał sobie, że może właśnie to ja jestem tą perełką, co on musi zrobić, żeby zostać arbitrem w polskim futbolu?
Zapraszamy na kurs sędziowski, ten podstawowy u nas, który nie wiem, czy w tej chwili chyba się właśnie odbywa, jest w trakcie. Zapraszamy i to jest pierwszy krok. Im będzie to młodszy człowiek, tym lepiej. Tutaj chciałem powiedzieć, że my jako Wielkopolski Związek Piłki Nożnej we współpracy ze szkołą numer 13 przeszkalamy gimnazjalistów, którzy są oczywiście w klasie piłkarskiej, ale nie każdy z nich najprawdopodobniej zostanie piłkarzem na odpowiednim poziomie. Być może się tam znajdzie któryś sędzia. Robimy dla nich ten podstawowy kurs, więc idziemy też w dół, im niżej chcemy, będziemy też szukali innych szkół chętnych do tego, żeby zorganizować, bo im wcześniej się zacznie, tym większa jest na to szansa. Oczywiście nie jest to prosta sprawa być sędzią piłkarskim. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że w wielu miejscach, tam gdzie się zaczyna, czyli w tych najniższych klasach rozgrywkowych, młodym sędziom jest bardzo trudno, wymagania, krzyki rodziców, sławne kluby oszarowych rodziców, one nadal funkcjonują gdzieś tam.
Trzeba mieć twardą głowę,
tak? Mieć bardzo twardą głowę i być odpornym na to, co z boku, ale na pewno droga przed każdym otwarta.
Tyle w części drugiej, a już za chwilę z Pawłem Wojtalą pomówimy o piłkarskiej reprezentacji Polski.
Dream that I wanna belong, yeah, wanna belong, yeah.
Przypominam, naszym gościem dziś jest prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Paweł Wojtala. Jesteśmy w przeddzień zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski, to skoro w naszym studiu jest były reprezentant Polski, no to trudno o tę reprezentację nie zapytać. Według pana ci, którzy nie znaleźli się na tej liście powołanych trenera Adama Nawałki, to dla nich drzwi na mundial są już zamknięte?
Powołania na te spotkania, dwa pierwsze teraz w marcowe, to są takie przegląd bardzo szerokiego, dosyć, tak powiem, wojska naszej reprezentacji. Trener Nawałka powołał kilku zawodników trochę na wyrost, żeby ich zobaczyć, żeby sprawdzić, żeby zobaczyć. Myślę, że po tym będzie już ciężko komukolwiek, chyba że ktoś się oczywiście objawi z jakąś genialną formą nagle, czy wyskoczy, ale to jest raczej już chyba niemożliwe. Ta reprezentacja jest też dosyć stabilna. Trener nie lubi za dużo eksperymentów. Pamiętajmy, to jest jego drużyna budowana przez lata, więc on będzie się trzymał pewnej grupy zawodników. Rzeczywiście ktoś musi albo być bez formy, mieć kontuzję, żeby z niej wypaść, albo musiał to naprawdę objawić się jakiś mega talent, ktoś z mega formą, żeby się znaleźć w tej reprezentacji.
Bo tak pytałem w kontekście chociażby Jana Bednarka, czy to wątek wielkopolski, ale także chociażby Jarosława Jacha, który był objawieniem tych listopadowych spotkań, zmienił klub, poszedł do Anglii, przestał grać, no i go w tej
Janek
kadrze
też.
Nie ma.
Janek też.
Janek też, tylko że wcześniej, tak? I też go w tej kadrze już nie ma.
Zacznie grać, być może. Taki zawodnik, który był już, tak, i pokazał swoją wartość, może do niej wróci, tak? Ja bardziej myślałem o tym, że ktoś zupełnie nowy. Oczywiście i Jankowi, i Jarkowi, i Jachowi będzie trudno do reprezentacji wrócić, jeżeli nie będą grali, tak? Będą grając tylko w drugiej drużynie, chociaż nawet Janek przez treningi z pierwszą znowu nie może w drugiej grać, więc to jest skomplikowana sytuacja. Jarosław Jach przyzwyczaja się do angielskiej piłki, na pewno się uczy. I pozostaje, myślę, że to melodia przyszłości dla nich wygląda na dzień dzisiejszy. Jak gdyby etap reprezentacji może się zacząć dopiero po Mistrzostwach Świata, a przede wszystkim pierwszym, jak gdyby najważniejszą rzeczą jest to, żeby grali w swoich klubach.
Wielkopolanie będą mieli okazję zobaczyć na żywo piłkarską reprezentację Polski 8 czerwca na Ineos Stadionie mecz z reprezentacją Chile. To będzie przedostatni sprawdzian przed wylotem do Rosji. Duże wydarzenie w naszym regionie, prawda?
Duże wydarzenie. To będzie, myślę, taki z tych dwóch, bo oczywiście potem jeszcze jest mecz z Litwą już przed samym zupełnie wylotem na Mistrzostwa Świata. Tutaj mam nadzieję, że ta reprezentacja zostanie w takim bardziej składzie, oczywiście tym pierwszym sprawdzona, bo to będziemy mieli jeszcze 11 dni do pierwszego meczu, bo 19 jest pierwsze spotkanie na Mistrzostwach Świata, więc tutaj jeszcze zawodnicy będą, oczywiście zawsze już jest to gdzieś w głowie zawodników, że za chwilę jest wyjazd na Mistrzostwa, żeby się nic nie stało, ale tutaj jeszcze trochę czasu, wierzę na to, że wyjdzie nasza reprezentacja w pełnym składzie tutaj i na pewno wydarzenie i oczekuję, że będzie pełen stadion.
Mówimy o pierwszej reprezentacji, a jak to wygląda, jeśli chodzi o zespół młodzieżowy, chociażby trenera Czesława Michniewicza, wiemy, że on czuje się związany w jakiś sposób z Wielkopolską, jest szansa na jakiś mecz, czy to punkty, czy towarzyski w Wielkopolsce reprezentacji do lat 21?
Prowadzę z trenerem, bo to wiadomo, że gdzieś przydziela to Polski Związek Piłki Nożnej, ale zawsze jest sugestia trenera. Widzieliśmy się przy okazji ostatniego meczu Lecha z Jagiellonią i ten temat został podjęty. Będzie spotkanie z Wyspami Owczymi i trener z miłą chęcią by go zagrał w Wielkopolsce. Pozostaje mi teraz tylko ustalić, gdzie. Kto będzie chciał ten być gospodarzem takiego spotkania, to jest już na jesień, chyba we wrześniu, bądź też w październiku. To spotkanie reprezentacja U21 będzie przebywała na zgrupowaniu w Wielkopolsce, więc tutaj by chciała też zabrać z Wyspami Owczymi.
A są już jakieś typy? Czy to Grodzisk Wielkopolski, Wronki, czy może w ogóle Poznań? Jak to wygląda?
A może Kalisz? Zobaczymy, kto będzie chętny. Też chciałbym to, żeby ta reprezentacia poszła trochę poza. Pod U21 my się nie jesteśmy w stanie zapełnić stadionu w Poznaniu, tak? Grodzisk, Wronki, stałe miejsce, jak gdyby na naszej stacji. Musimy też szukać, ja chcę też poszukać innych, żeby aktywować. Mieliśmy mecze U20 w Pile, gdzie przyszło 3000 ponad ludzi na tyle, ile można było. Ten stadion był pełny. Mecz U20 również w Grodzisku Wielkopolskim też frekwencja dopisała, więc to zapotrzebowanie na piłkę jest duże. I ja chcę też, żeby bardziej aktywować inne ośrodki niż tylko Poznań, Grodzisk, Wronki. Tutaj to, co mamy zawsze stałe było, tylko niezbędne są obiekty do tego.
Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań za 26 minut, godzina 18. Pierwsza godzina spotkania z muzyką i sportem w naszej audycji to oczywiście przede wszystkim rozmowy. Przed momentem wywiad Dawida Cytrowskiego, sportowy wywiad tygodnia z szefem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Pawłem Wojtalą. To zanim zajrzymy znowu na stadiony piłkarskie także w naszym kraju, to najważniejsze informacje z Wikersund. Zakończona pierwsza runda skoków.
Andreas Stiernen jest liderem po pierwszej serii zawodów Wikersund. Kamil Stok jest ósmy w klasyfikacji łącznej Row Air, bo to cały czas trwa. Każda seria może zmieniać tutaj tąże klasyfikację. Prowadzi nadal Stoch, ale zmalała trochę jego przewaga do 39,3 punktu nad Robertem Johanssonem, a Robert Johansson, Wikersund, jest na drugim miejscu po pierwszej serii. Stoch, przypomnę, na ósmym. No więc biorąc pod uwagę, że to są loty narciarskie i te punkty zdobywane w tych konkursach są zdecydowane większe niż na mniejszych skoczniach, no to jeszcze będzie musiał Stoch bronić tej swojej pierwszej pozycji.
Proszę Państwa, powracamy do futbolu, ale przez chwilę będziemy rozmawiać o futbolu amerykańskim i zaproponujemy Państwu błyskawiczny konkurs. Co jest do wygrania? Specjalny szalik jedynej wielkopolskiej drużyny występującej w top lidze, czyli najwyższej klasie rozgrywkowej Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Ta drużyna to oczywiście Kozły Poznań, które już w najbliższą sobotę na stadionie w podpoznańskich Kamionkach przy ulicy Mieczewskiej zagrają pierwsze spotkanie z zespołem, który nazywa się Monarch Ząbki. Monarchowie Ząbek wsiadą na to spotkanie. Top Liga to 8 najlepszych drużyn w naszym kraju, właśnie w Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego. Pytanie będzie jednak związane ze Stanami Zjednoczonymi. Przy okazji oczywiście do tego szalika aż taki rodzinny, poczwórny bilet na to pierwsze spotkanie 24 marca, stadion Awi Kamionki, godzina 13. Myślę, że już będzie wiosenna pogoda, warto się wybrać. A pytanie będzie, skoro futbol amerykański, amerykańskie. Proszę podać nazwę, taką jednoczłonową właściwie nazwę, jak nazywa się finał największej zawodowej ligi futbolu amerykańskiego, oczywiście za oceanem. Powiem, że w tym roku mistrzem i zdobywcą tego trofeum, o które pytam, została ekipa Philadelphia Eagles, która po niezwykle emocjonującym meczu pokonała 41-33 New England Patriots. Nasz numer telefonu 61 8654 654. Czekamy na Państwa odpowiedzi. Szalik i cztery aż bilety na mecze top ligi Kozły Poznań kontra Monarchs Ząbki na najbliższą sobotę. Gather safely in. Touch me with your naked hand. Touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Za 23 minuty, godzina 18. Tutaj już kilka nazw padło, ale wciąż nie podali Państwo prawidłowej odpowiedzi, jak nazywa się tak skrótowo jednym lub dwoma ewentualnie słowami, czasami jest to dzielone, finał Ligi Futbolu Amerykańskiego za oceanem, który gromadzi przed telewizorami właśnie w Stanach mnóstwo widzów. Między innymi w tym roku za 30 sekund reklam stacja NBC inkasowała ponad 5 milionów dolarów. 61 8654 654. Do wygrania cztery rodzinne wejściówki, a także szalik poznańskich Kozłów, najlepszej wielkopolskiej drużyny w Polskiej Lidze Futbolu Amerykańskiego. I ain't afraid of no ghost. Proszę Państwa, już wiemy, dostaliśmy teraz prawidłową odpowiedź. Wiemy, kto może wybrać się do kamionek na mecz poznańskich Kozłów w top lidze Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. To pan Paweł Grams. Panie Pawle, dobry wieczór, dzień dobry.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, jak brzmi nazwa tego wielkiego finału Amerykańskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego?
To jest Super Bowl.
Tak jest, chodziło o Super Bowl. Zatem serdecznie gratulujemy, pozdrawiamy i oczywiście prosimy o odbiór nagrody, czyli tego specjalnego szalika i czterech biletów na mecze Top Ligi PLF, a w naszym dziale promocji od poniedziałku do piątku między 12 a 16. Dziękujemy, pozdrawiamy i obiecujemy Państwu, że jeszcze będą konkursy także związane z futbolem amerykańskim.
A my w pierwszej części naszej audycji kontynuujemy serię sportowych rozmów i zapraszamy na rozmowę z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzejem Kraśnickim.
Dla kibiców to jest na pewno chwila miłego oddechu po Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Zdobyte dwa medale przez polską reprezentację za sprawą skoczków narciarskich Kamila Stocha i naszej znakomitej drużyny. Naszym rozmówcą dzisiaj prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pan Andrzej Kraśnicki.
Jesteśmy w sytuacji poprzedzającej galę olimpijską. Przed posiedzeniem zarządu będziemy chcieli dokonać z naszej perspektywy oceny Pjongczang. Mam taką nadzieję, że udało nam się spełnić oczekiwania członków reprezentacji w tym zakresie, za który odpowiada Polski Komitet Olimpijski. Będziemy współdziałać z Ministerstwem Sportu i Turystyki i z Instytutem Sportu, aby ocena sportowa była jak najbardziej obiektywna, a głównie po to, żebyśmy wyciągnęli wnioski, żebyśmy nie popełniali błędów, które być może popełniliśmy i abyśmy mogli na najbliższych Igrzyskach Olimpijskich wystartować w jak najlepszej formule.
Wracając za chwileczkę do Pjongczangu, bo taki obrazek chyba, który z pańskim udziałem utkwił bardzo kibicom oglądającym relacje z ceremonii nagrodzenia polskich medalistów, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Ogromne pana wzruszenie.
Niezwykle wzruszająca chwila, hymn, polska flaga na maszcie, nasi wspaniali zawodnicy na podium. To wszystko budzi emocje. Jako szef reprezentacji olimpijskiej byłem pod wpływem wielu stresów wynikających z operacyjnej, codziennej pracy i to było takie rozładowanie. Nie potrafię ukryć swoich uczuć i nie sądziłem, że cała Polska to zobaczy.
Skoro będzie to wszystko jeszcze poddawane analizie, nie będziemy teraz już pytać o pancernistów, o biatlonistki, o te szczegóły związane ze startem. Zapytam inaczej, bo teraz te cykle olimpijskie są cyklami dwuletnimi. Zima za nami, letnie igrzyska Tokio już niebawem. Ta operacja jest rozpoczęta?
Praktycznie zaraz po zakończeniu igrzysk przygotowujemy się do kolejnych. Przed nami młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Argentynie, następnie igrzyska europejskie w Mińsku i Tokio 2020. To są zadania, przed jakimi stoi polski sport i Polski Komitet Olimpijski. Jeżeli kończymy igrzyska, praktycznie rozpoczynamy przygotowania do następnych.
Takie wyobrażenie o funkcjonowaniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego często bywa takie, że jest to jakaś przeogromna korporacja. To są tysiące ludzi zatrudnionych?
To jest ogromna rzesza wolontariuszy pracujących na rzecz ruchu olimpijskiego, Polskiego Ruchu Olimpijskiego. W komisjach działających przy Polskim Komitecie Olimpijskim to jest około 600-700 osób, a zatrudnionych na stałe, na etatach, to jest niewiele więcej niż 30 osób.
To prawda, panie prezesie? 30 osób, taka liczba padła?
Niewiele więcej, 30, w zależności od okresu, 32-33 osób.
I można sprawnie funkcjonować biurowo w takim składzie?
Cały zarząd, łącznie z prezesem, to wolontariusze, nie otrzymujemy wynagrodzenia, nie otrzymujemy nagród, to jest pasja i to jest to, co czyni ruch olimpijski niezwykle prężnym i stwarza, że Polski Komitet Olimpijski jest prestiżową organizacją. Jego działalność głównie oparta jest na aktywności wolontariuszy.
Wiemy, że jest pan bardzo związany z Poznaniem, z Wielkopolską, a tutaj używamy cały czas tego hasła przymiotnika olimpijski. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych, 27 dzień kwietnia, inauguracja. Zajrzy pan do Wielkopolski wtedy jako szef PKOL-u?
Moje związki z Wielkopolską i z Poznaniem są od lat. Ja mieszkam i płacę podatki w Poznaniu. Śledzę wszystko, co dzieje się w moim mieście, w moim województwie. Oczywiście zrobię wszystko, wszystko, żeby w tej wielkiej sportowej, młodzieżowej imprezie uczestniczyć.
Zakończyły się dwa dzisiejsze mecze piłkarskie Ekstraklasy. Krakowia wygrała z Sandecją Nowy Sącz 2-1, natomiast Śląsk Wrocław zremisował z Wisłą Płock 1-1. O godzinie 18 rozpocznie się mecz Legii Warszawa z Wisłą Kraków.
Kiedy godzina spotkania z muzyką i sportem na antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie, to godzina wywiadów, rozmów. Przed nami kolejna, tym razem poświęcona sportowym aspektom poznańskich Term Maltańskich i Dawid Cytrowski.
Poznańskie Termy Maltańskie mają za sobą bardzo udanych 12 miesięcy, bo i też po raz pierwszy w historii liczba odwiedzających ten obiekt przekroczyła 1 000 000 osób. Prezes Term Jerzy Krężlewski. Panie prezesie, jak to się dzieje, że w okolicy, chociażby w Tarnowie Podgórnym, powstał obiekt o zbliżonym profilu do Was, a Wam ta frekwencja cały czas rośnie?
Myślę, że średnio licząc, to Termy Tarnowskie pewnie nam zabrały jakieś kilkadziesiąt tysięcy osób. Natomiast skala obiektu i kompleksowość usług jest nieporównywalna. My jesteśmy największym takim obiektem wodno-rekreacyjnym w Europie Środkowej, sportowo-wodno-rekreacyjnym tak naprawdę. Poza tym też odległość. Mieszkańcy tamtych terenów już do nas nie przyjeżdżają, jeśli przyjeżdżają, to sporadycznie. Natomiast nam się udało dzięki ciężkiej pracy takiej promocyjno-marketingowej przekonać ogromną ilość mieszkańców Poznania, żeby tu się pojawiali, i powiem coś, co pewnie będzie politycznie niepoprawne, ale zamknięcie w niedzielę galerii handlowych skutkuje na terenie maltańskim gwałtownym wzrostem frekwencji, więc z tego punktu widzenia to ja niecierpliwie czekam, aż wszystkie niedziele handlowe będą zamknięte. Ale to też nie tylko to. Wzrosła bardzo mocno aktywność rodzin wielodzietnych. To się komuś może wydawać, ale 10 zł na każdą osobę, a rodziny wielodzietne czasami przychodzą 5-6 osób, to się robią duże pieniądze, jak się ma taką liczbę dzieci. Spowodowało, że tych rodzin wielodzietnych mamy bardzo wiele.
Wzrost liczby odwiedzających, co jest naturalną koleją rzeczy, skutkuje też lepszymi wynikami finansowymi spółki, ale te pieniądze zamierzacie inwestować, zgadza się?
Tak, zdecydowanie. To, że mamy dodatni wynik i to poważnie dodatny, bo ponad 3 miliony jesteśmy na plusie, to nam po pierwsze pozwala spokojnie spłacać kredyty, bo ten obiekt jest zbudowany na kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Poza tym też pozwala nam nie tylko na bieżące naprawy, ale właśnie na uatrakcyjnienie oferty. I w tym roku chcemy zmienić rearanżację, zmienić wystrój wnętrza akwaparku. Mamy na to około 4 miliony, 3,5-4 miliona złotych. Chcieliśmy to zrobić w zeszłym roku. Ogłosiliśmy konkurs wśród profesjonalnych firm architektonicznych, ale projekty, które zostały nadesłane, mówiąc tak bardzo elegancko, nie zaspokoiły naszych oczekiwań. Wtedy się pojawił pomysł, żeby nawiązać współpracę z dwoma wydziałami Uniwersytetu Artystycznego. Przyszli opiekunowie tych grup. My w żaden sposób nie mówiliśmy studentom, czego oczekujemy, bo chcemy, żeby to było nowe, świeże spojrzenie. Studenci mają od nas wejściówki, mogą przychodzić dosyć często do akwaparku i liczymy na to, że taka jest umowa, że na koniec maja będziemy mieli projekty i potem w wyniku tego projektu profesjonalna pracownia przygotuje projekt wykonawczy. My studentom zapłacimy jako nagrody, uzyskamy też prawa autorskie.
Jeśli wszystko poszłoby zgodnie z planem, to kiedy mogłaby ruszyć ta budowa nowej aranżacji tutaj na termach?
Myślę, że ruszy to w 2019 roku.
Rzecznik Termy Maltańskich Łukasz Kubiak. Termy Maltańskie to nie tylko rekreacja, to także sport, i to sport zawodowy, sport profesjonalny, jakby na niego nie patrzeć, współzawodnictwo sportowe, także na Termach Maltańskich jest obecne.
Powiedziałbym, że imprezy sportowe to jeden z ważniejszych aspektów działania tego obiektu. Mamy naprawdę bardzo dużą liczbę klubów, stowarzyszeń, które tutaj trenują. To się w znakomity sposób rozwija. Jesteśmy dumni z tego. Faktycznie obiekt jest przygotowany na imprezy międzynarodowe. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że mecz waterpolo się tutaj odbył, ale to nie pierwsza impreza międzynarodowa, która miała miejsce, ale też w tym roku będziemy mieć międzynarodowy meeting niesłyszących. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, że takie imprezy powstają, że Polski Związek Pływania ufa nam i tych imprez dużych jest coraz więcej. Już w kwietniu Akademickie Mistrzostwa Polski w Pływaniu, impreza na ponad 1000 startujących. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że będziemy gospodarzem tych imprez, ale tak jak mówię, to są te najważniejsze imprezy, ale praktycznie co tydzień odbywają się czy zawody dla dzieci. Do tego należy pamiętać o pływaniu synchronicznym, waterpolo, skokach do wody, które bardzo prężnie rozwijają się w Poznaniu. Także tak, kładziemy duży nacisk na sport i jesteśmy dumni z tego obiektu.
Audycja w Sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań za 8 minut, godzina 18. Zajrzyjmy zatem do Vikersund.
11 skoczków oddało już swoje loty w drugiej serii konkursów Vikersund. No i wśród tych 11 zawodników na drugim miejscu jest Dawid Kubacki, na 9 Jakub Wolny, a prowadzi Peter Prewc. Skoki Dawida Kubackiego w drugiej serii 225 metrów, a prowadzący Peter Prewc w drugiej serii 232,5 metra. Takie są różnice między pierwszym a drugim zawodnikiem w drugiej serii. No ale tak jak powiedziałem, na razie 11 zawodników skoczyło w drugiej serii.
A propos skoków, to zawsze w Poznaniu i w Wielkopolsce bardzo interesujące skoki przez przeszkody, jeśli chodzi o jeźdźców i koni. To będzie jeszcze jeden temat naszej rozmowy przed godziną 18 w naszej audycji w Sportowym Rytmie.
Śmiem twierdzić, że z trzech największych jeździeckich imprez w skokach przez przeszkody, które co roku odbywają się w Polsce, dwie odbywają się w Poznaniu. Największe to są zawody CSIO w Sopocie letnie, ale pozostałe to chociażby Kawaliada na Targach Poznańskich, którą kolejną edycję w grudniu gościliśmy oczywiście na targowym terenie, no i ze sporą tradycją są zawody czerwcowe na poznańskiej Woli CSI Memoriał Macieja Frankiewicza. Były pytania, czy już są znane terminy tych zawodów, czego możemy się spodziewać i na kilka tych pytań już możemy odpowiedzieć, więc za chwilę w kolejnej rozmowie powiemy o skokach przez przeszkody, które w czerwcu czekają nas na Hipodromie Wola w Poznaniu. Kibice pytają, odpowiadamy. Międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody CSI na poznańskim Hipodromie Wola, Memoriał Macieja Frankiewicza w tym roku od 7 do 10 czerwca. Organizator Szymon Tarant i już mamy też konkrety w postaci programu zawodów i wiemy, jak ta rywalizacja przez 4 czerwcowe dni będzie się układała.
Tak, program sportowy jest już gotowy. W tej chwili został dokument wysłany do Światowej Federacji Jeździeckiej. Program myślę, że ciekawy, zbliżony do poprzednich. Aż 4 konkursy zaliczane do światowego rankingu. Grand Prix zaliczane do grupy B światowego rankingu, a więc aż 100 punktów za pierwsze miejsce. Poza tym to niedzielne Grand Prix o wysokości przeszkód 160 cm będzie kwalifikacją, no może inaczej, konkursem, w którym można zdobywać minima jeszcze do tegorocznych Mistrzostw Świata, które odbędą się we wrześniu, do przyszłorocznych Mistrzostw Europy i już nawet do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Nowością programu, która podnosi niejako rangę imprezy, jest podniesienie punktów puli nagród w piątkowym konkursie dużej rundy, bo ten konkurs zaliczany będzie do grupy C, a więc 80 punktów za pierwsze miejsce. Myślę, że te właśnie dwa konkursy, zarówno Grand Prix, jak i piątkowy konkurs, to będzie ten czynnik, który tutaj na poznańską Wolę przyciągnie jeźdźców ze ścisłej światowej czołówki.
Zawody jeździeckie na ogół tak są układane, że każdego dnia na koniec rywalizacji jest konkurs niejako najważniejszy, najbardziej atrakcyjny. To wiemy, co w piątek, wiemy, co w niedzielę, w czwartek i w sobotę będzie podobnie?
Tak, w czwartek po południu pierwszy z konkursów zaczęły do światowego rankingu, taki troszkę na rozgrzewkę, tylko 145 cm, pierwsza kwalifikacja do Grand Prix. A program sobotni jest bardzo ciekawy, bo po pierwsze konkurs kolejny zaliczany do światowego rankingu, finał tak zwanej średniej rundy, konie te najlepsze, te akurat, które zawodnicy wybrali jako pierwsze na te zawody, bo tych dobrych koni tutaj będzie na pewno więcej, będą odpoczywały, ale innymi końmi pojadą zawodnicy konkurs klasyczny o Wielką Nagrodę Wielkopolski, który zawsze przynosi sporo emocji. Przypomnę, w zeszłym roku wygrał go reprezentant Wielkopolskiego Klubu Jarosław Skrzyczyński na klaczy Czaklana, a jeszcze wieczorem po pokazach konkurs na zasadzie potęgi skoku, ale nie stricte potęga, tylko konkurs 6 barier, gdzie dodatkowym czynnikiem poza siłą jest jeszcze zwinność, bowiem konie nie pokonują pojedynczej przeszkody, tylko szereg przeszkód, z których ostatnia często dochodzi nawet do wysokości 2 metrów.
Ilość gwiazdek i pula nagród. Jak to w tym roku będzie wyglądało?
Ilość gwiazdek pozostaje 4.
Czyli sporo.
Pula nagród ponad 900 tysięcy złotych. To, co podnosi niejako rangę, ranga pozostaje 4-gwiazdkowa, ale można powiedzieć, że w tym roku będzie to takie 4 gwiazdki z małym plusem, bowiem dochodzi ten konkurs, którego w zasadzie nie musiało być w minimum, ten drugi konkurs wyżej punktowany w piątek. Tydzień później odbywa się CSIO w Sopocie w randze 5 gwiazdek, które tu możemy pogratulować organizatorom z Sopotu, bo weszli do pierwszej europejskiej dywizji Pucharu Narodów i to spowoduje, że tam przyjadą naprawdę pierwsze reprezentacje 7 wybranych europejskich federacji, tych praktycznie najmocniejszych. No i mamy nadzieję, że część z tych zawodników zaplanuje sobie to, żeby tydzień wcześniej wystartować w Poznaniu.
Gdy wzrastała ranga zawodów jeździeckich w naszym kraju, coraz trudniej było polskim zawodnikom o zwycięstwa, a teraz Polacy pną się w światowym jeździeckim rankingu i czy to oznacza, że oni wreszcie się na takich 4-gwiazdkowych zawodach będą pokazywali?
Myślę, że tak. Przez te 5 lat, bo w 2013 w Poznaniu zostały rozegrane pierwsze w Polsce zawody w randze 4 gwiazdek. Wtedy w stosunku do tych zawodników, którzy przyjechali, no nie ukrywajmy, nasi jeźdźcy byli tłem i nie wygrali żadnego ważniejszego konkursu. Myślę, że ta sytuacja już zeszły rok pokazał, że uległa diametralnej zmianie. W zeszłym roku 2 wygrane konkursy zaliczane do światowego rankingu. piąte miejsce Kamila Grzelczyka w rozgrywce był jeszcze Krzysztof Ludwiczak. No i myślę, że w tej chwili jesteśmy na takim poziomie, mam tutaj na myśli między innymi Jarosława Skrzyczyńskiego, który wszedł do pierwszej setki, ale nie tylko jego, bo i Krzysztofa Ludwiczaka z klubu Hea Turek, Wojciecha Wojciańca czy Maksymiliana Wechtę, że myślę, że nadszedł ten czas, że w tej chwili podczas konkursu Grand Prix na Poznańskiej Woli polscy kibice będą trzymali kciuki za naszych i to będzie całkiem realne, że oni będą odgrywać pierwsze role w tym konkursie. Kolejny taki przykład, Andrzej Opłatek, zawodnik, który ma 21 lat, świetnie prowadzony przez Krzysztofa Ludwiczaka, który ma doskonałą stawkę koni. Pokazał to w Poznaniu na Kawaliadzie. To był co prawda konkurs w randze trzech gwiazdek, ale zaliczony do Pucharu Świata i w bardzo silnej obsadzie. Także i na tego zawodnika możemy liczyć w czerwcu w Poznaniu.
Coś, co kibice lubią obok rywalizacji sportowej, to część pokazowa, związana z jeździectwem, ale nie sportowa.
No mamy już praktycznie na stole kontrakt z wielką gwiazdą, jeśli chodzi o pokazy jeździeckie. To Pierre Fleury z Francji. Człowiek, który pracuje metodami naturalnymi z końmi. No i będzie pokazywał różnego rodzaju sztuki całym zastępem koni. No oczywiście tego się nie da w tej chwili opowiedzieć. Mamy jego rekomendacje, jeśli chodzi o imprezy, na których występował. A w Poznaniu i w Polsce po prostu kibice muszą go po raz pierwszy raz zobaczyć.